bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W naszej audycji Czarno na Białym, cyklicznej, po raz drugi już wracamy do tematu, do osoby księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tydzień temu mieliśmy okazję posłuchać gości zaproszonych przez księdza Stanisława Choćkę, a dzisiaj także w naszej audycji szczególni goście, ale o tym za chwilę już po piosence.
Pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w oka mgnieniu, powstaną umarli. będziemy odmienieni. Trzeba, aby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Gdzie jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Zwycięstwo pochłonęło
Czarno na białym.
Drodzy Państwo, przypominam, że kolejna audycja Czarno na białym poświęcona osobie prymasa tysiąclecia. A goszczę dzisiaj w studio panią Barbarę Dębińską, członkinię Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Witam serdecznie Państwa.
I Hannę Gerłowską, odpowiedzialną za grupę pomocników Matki Kościoła w Warszawie, Choszczówce, a także wiceprzewodniczącą zarządu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteście Panie dzisiaj z nami, bo już jutro 28. rocznica śmierci wielkiego człowieka. Tak mało się o nim mówi w ostatnim może czasie, może bardziej jeszcze osoba Jana Pawła II przywoływała te wspomnienia, kiedy był z nami. A teraz Chcemy wrócić do księdza kardynała Wyszyńskiego jako człowieka. Przypomnijmy początki jego życia i jego osobę, osobowość jako człowieka, bo panie przecież miały z nim kontakt bezpośredni.
Myślę, że to ta wielkość człowieka, o którym mówił również papież, że prymas jest człowiekiem niezwykłej miary, właśnie zaczynała się w domu rodzinnym. Stefek mały miał takie szczęście, że miał taką rodzinę, gdzie właśnie dzieci były na pierwszym miejscu, gdzie rodzice dawali dobre świadectwo tego człowieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem. Pamiętam, jak ksiądz Pomas opowiadał, że codziennie wieczorem odmawiali różaniec i dla takich małych dzieci trudno było nieraz wytrzymać klęcząc, więc siadali na pięty i wtedy jedno z rodziców było z przodu, drugi z rodziców było z tyłu i tam do góry podbijali, żeby nie klękać na piętach.
Takie ciekawe, jak troszkę jak pasterz idący przed stadem, ale jednocześnie też mający oczy z tyłu.
Tak, to właśnie zawsze mnie zachwycało, gdy ksiądz Prymas wspominał swoje lata dziecięce. Też nieraz pytamy, skąd taka miłość do Matki Bożej. Też właśnie z tych czasów dziecięctwa. Mama jeździła, o ile pamiętam, to na Jasną Górę, ojciec do Ostrej Bramy i potem przyjeżdżali po tych pielgrzymkach i opowiadali wrażenia. Mówi, a ja taki mały brzdąt, leżałem już w łóżku i słuchałem, co oni opowiadają. I patrzyłem na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który wisiał, i Jasnogórskiej. I zastanawiałem się, która z Matek Bożych jest ważniejsza. I no z całych dziejów naszej ojczyzny wynika to, że jednak ważniejszą się okazała Matka Boża Jasnogórska.
Ale chyba chętniej, jeśli tak mogę powiedzieć, bo tutaj bliżej było, zdaje się,
do Ostrej Bramy.
Było do Ostrej Bramy.
Tak, ale tak się podzielili i tak właśnie to jakoś byli temu wierni. Też ksiądz prymas opowiadał, był bardzo związany z matką, bardzo matkę kochał. No i opowiadał nam takie wydarzenie, jak się przewrócił, no to płakał, bo go bolało. Mama brała na kolana, przytulała i tak mówi do nas. Wiecie, co ja sobie wtedy myślałem? Że warto nabijać guza codziennie, byleby tylko być przytulonym przez mamę. A dzieci było 6. Mama umarła przy porodzie 6. dziecka, które umarło miesiąc. Żyła tylko ta maleńka Zosia. I potem jeszcze też umarł braciszek. Także ksiądz prymas jako chłopiec był wychowywany wśród 3 swoich sióstr. Też wielkim przeżyciem dla niego była taka decyzja ojca, która była wypełnieniem testamentu umierającej matki, że ma ożenić się. No bo matka miała świadomość, że zostawia 6 dzieci, chociaż była niania, do której dzieci były bardzo przywiązane. I po roku pogrzebu ojciec objawia im, że będą miały drugą mamę. I wtedy dzieci zrobiły strajk, poszły na cmentarz, na grób matki i powiedziały, że żadnej matki nie chcą, żadnej macochy. No ale cóż, nie miały za dużo do powiedzenia. Natomiast pan Stanisław, ojciec księdza prymasa, zapytany po wielu, wielu latach, czy by taką decyzję podjął drugi raz, powiedział, że nie. Gdyby miał wybierać, to zostałby tak jak po prostu wdowcem bez już tej drugiej żony.
Czyli te początki człowieczeństwa, tak nazwijmy, bo to wychowanie do człowieczeństwa, kształtują się jeszcze w rodzinie zupełnie innej niż dzisiaj mamy z nią do czynienia. To były inne lata, fakt, odległość czasowa. Jak można by scharakteryzować jeszcze tę rodzinę tak w ogólności, w kwestii relacji właśnie męża, żony, dzieci, rodziców?
To, co ksiądz prymas opowiadał, to było to bardzo dobre małżeństwo. Nie podważali autorytetu. Matka, gdy jakieś decyzje podejmowała, to zawsze radziła, znaczy decyzja z ojcem, ojciec z matką. Natomiast były to czasy trudne, dlatego że był to czas rozbiorów. Więc tutaj odwaga ojca była wielka, bo on uczył swoje dzieci z podręczników z języka pisany po polsku, a często wpadały różne takie kontrole i wtedy można było i życiem przepłacić. Więc też mały Stefan uczył się tego patriotyzmu, że to jest najważniejsze. Nawet była taka sytuacja, że chodził do szkoły i czekali na dzwony, bo te dzwony miały objawić im, że matka umiera i że wtedy mają ze szkoły lecieć szybko do domu. I weszła w czasie lekcji jego siostra, starsza, więc on od razu był pewien, że po niego przyszła, że mama umiera. I nie czekając na pozwolenie nauczyciela, zerwał się, no i nauczyciel go zbeształ. I nie chciał go puścić do mamy. A on powiedział, ja jednak pójdę. To więcej do szkoły nie wraca. I on mówi tak, może pan być pewien, że do szkoły więcej nie wrócę. 9-letni chłopiec, prawda? I rzeczywiście do szkoły nie wrócił. Ojciec mu zorganizował naukę prywatną w domu. Potem zdał do gimnazjum. No i tak się potoczyły losy dalej, że nie miał żadnego problemu i okazało się, że ta nauka jednak była dobra. A właśnie takie jedno wspomnienie z takich młodzieńczych lat, dziecięcych, mieli książkę Historia Polski w 24 obrazach po polsku. I mówi, ja taki mały chłopak, no nie wiem ile tam on mógł mieć lat, z 10 czy 12, czytał tę historię i zachwycił się Katedrą Gnieźnieńską. Z całej tej książki, która nie była taka wcale cienka, zachwycił się Katedrą Gnieźnieńską i potem jak został arcybiskupem Gniezna i Warszawy, to właśnie wrócił do tych wspomnień, że go wtedy już Pan Bóg przygotowywał do tej miłości do katedry.
Rysuje się więc nam człowiek dumny, dotrzymujący słowa, ceniący sobie słowo w tamtych warunkach, bardzo ważne to było, chociażby ze względu na tą ostrość otaczającego świata, wymagania rzeczywistości.
Tak.
Człowiek właśnie, prymas, czy pani pamięta jeszcze co do człowieczeństwa? Już potem może, kiedy pracował, kiedy już był dojrzałym człowiekiem, mężem stanu, jego człowieczeństwo.
Pani Barbara pracowała z ojcem bardzo długo w sekretariacie prymasa. Ja znam ojca z pobytu w Chorzczówce, bo właśnie w Chorzczówce był dom, w którym ojciec przyjeżdżał, wypoczywał, pisał, pracował, a przede wszystkim odpoczywał. I tam dla mieszkańców Choszczówki pobudował kaplicę, w której do dzisiejszego dnia modlimy się, przychodzimy. Ojciec był razem z nami bardzo często na różnych spotkaniach, a szczególnie na spotkaniach jasełkowych, gdzie nasze dzieci przedstawiały jasełkę dla ojca. Często widzieliśmy go chodzącego po ogrodzie, po lesie. No i moje takie osobiste świadectwo było, że kiedy pewnego razu już po latach znajomości, przyjaźni z instytutem, poszłam do instytutu, ojciec chodził po terenie ogrodu i mówi: poczekaj chwileczkę, zaraz ktoś ci otworzy furtkę. Nim się furtka otworzyła, ojciec już stał przy furtce i ja, dorosła kobieta, matka dzieci, stanęłam wobec ojca, ja tak jak małe dziecko. Ojciec mnie przygarnął swoim ramieniem i pyta: co słychać, jak rodzina, jak mąż, jak dzieci, co u ciebie słychać, jak żyjesz. I tak w tych ramionach, tulona w ramionach ojca, doszłam do domu i później dopiero zaczęłam się zastanawiać. No tak, ogromny człowiek, przecież to król Kościoła polskiego, człowiek, który no powinien być bardzo, bardzo oschły, bardzo taki właśnie ważny, a on stał się takim prawdziwym ojcem, gdzie człowiek zapomniał powiedzieć mu nawet pozdrowienie, pochwalony Jezus Chrystus, czy ucałować relikwie. Stał się takim maleńkim, maleńkim dzieckiem. Był bardzo, bardzo wielki i bardzo skromny. Na pewno więcej tu pani Basia będzie miała do powiedzenia jeszcze o ojcu. Ja jeszcze miałam tą łaskę spowiadać się u ojca. I ojciec przede wszystkim kładł na rodzinę, na to, jak się wychowuje dzieci, czy dba się o rodzinę. I pamiętam słowa jego podczas tej spowiedzi, ostatnie słowa: pamiętaj, że po Panu Bogu najważniejsza jest rodzina. Takie moje świadectwo, które do końca będę przekazywała, bo uważam, że jest tą ogromną łaską było bycie razem z ojcem i w jego towarzystwie.
To takie zaskakujące, bo ja też no już osobiście tylko słyszałem w telewizji kilka razy prymasa tysiąclecia, no i w zasadzie gdzieś tam z opowieści, ale czasami właśnie tylko widać było ten delikatny uśmiech, znaczy tak stwarzał wrażenie człowieka z dystansem. To, co pani opowiada, mówi, że ogromne pokłady w nim tkwiły tego ciepła. A
był
codziennie
po prostu ojcem.
W sekretariacie codziennie.
Był ojcem. Ja straciłam dosyć wcześnie mego tatę i byłam też bardzo związana, więc zauważyłam, że jest naprawdę jak ojciec rodziny. Był troskliwy o to, jak nam, czy nie za dużo pracy mamy, czy mamy co do jedzenia. Czasami nawet zauważył jakiś błąd, czy jakąś dziurkę w ubraniu, to tak delikatnie zwracał uwagę, że od razu wiedziałyśmy, o co chodzi. Gdy na przykład czasami w pokoju, w którym pracowałyśmy, no tam różne jakieś dyskusje były, ktoś tam miał inne zdanie i tak, to nie była kłótnia, ale taka intensywna rozmowa. No i ksiądz prymas wchodził, popatrzył na nas, uśmiechnął się, problem znikał. Nikt już nie miał żadnego problemu. Więc no, to była właśnie ten jego ojcowski styl bycia. I gdy patrzył na człowieka i rozmawiał, to nic nie było ważniejszego w tym momencie. Mnie zawsze też urzekało to powiedzenie: umiłowane dzieci Boże. W Warszawie, w archidiecezji warszawskiej, dodawał zawsze: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. Ja pierwszy raz, jak tak powiem, do mnie to określenie dotarło już w czasie studiów na trzecim roku w Kościele Świętej Anny na zakończenie rekolekcji akademickich. Były bardzo trudne czasy. Walczyliśmy właśnie z tą komuną. Wykłady były na przykład takie: rozum czy wiara. Duży afisz na dziedzińcu uniwersytetu. Więc jak ja to przeczytałam, to się poczułam kimś gorszym. No jak wiara, to nie rozum. I wtedy te słowa i umiłowane dzieci Boże i to, co ksiądz prymas mówił o godności człowieka, że choćby nie wiem, jak cię sponiewierzać, to zawsze jesteś dzieckiem Boga, to było dla nas ogromną pomocą, dla studentów, bo ksiądz prymas starał się mieć jak największy kontakt z młodzieżą akademicką, często prowadził rekolekcje, albo jeżeli nie mógł, to chociaż na zakończenie rekolekcji przyjeżdżał i mówił do nas słowo, które były takie tłumy akademików, że nieraz sobie dziewczyny najczęściej mdlały, to sobie przenosili górą, bo nie było możliwości, żeby
wyprowadzić. No właśnie, to takie, ten obraz rysuje się też ciekawie, bo zwykle już z księdzem kardynałem Wyszyńskim zestawia się osobę Jana Pawła II, kardynała Wojtyły. I zwykle się do kardynała Wojtyły przepisuje młodzież, prawda?
Jakby zupełnie tak, ojciec zapraszał studentów na tak zwane pączki. To było nieraz kilkaset osób w różnych grupach. I był konkurs, kto więcej zje pączków. Był taki chłopak z Politechniki, który zjadł chyba 20. I on tak spacerował. Ojciec mówi, bracie, zjedz jeszcze, napij się. Nie, szkoda miejsca. No i oczywiście ojciec miał poczucie humoru, chodził z tymi studentami, rozmawiał, zachęcał, pytał. Czasami ktoś tam gdzieś nie mógł się znaleźć w tej grupie, to ośmielał, żeby się poczuć właśnie takim prawdziwym dzieckiem Pana Boga.
Tu pani Basia mówi o poczuciu humoru i taki miałam możliwość bycia z ojcem przy jednym stole i była to konsekracja kościoła w Falenicy, gdzie ojciec przewodniczył mszy świętej, był głównym koncelebransem. I później po mszy świętej miałam zaszczyt być zaproszona na wspólną kolację razem właśnie z prymasem tysiąclecia. I po jakimś tam czasie, po wszystkich tych daniach, ojciec wstał i mówi, kochani, muszę wam powiedzieć, że w tej chwili muszę was opuścić, bo wy nie wiecie, że prymas Polski ma dwie narzeczone, dwie narzeczone, które są bardzo zazdrosne o siebie. Tak patrzycie na mnie, ale powiem wam, nie myślcie źle, bo jedna narzeczona to jest archidiecezja warszawska, a druga gnieźnieńska. I teraz tamta na mnie czeka i muszę do niej jechać, bo będzie zazdrosna. Więc poczucie humoru ogromne miał ojciec i tak bardzo wyważone to poczucie humoru, że na pewno nikogo nie urażało, a pamięta się do końca życia, będzie się pamiętało jego słowa.
Takie sytuacyjne właśnie miał poczucie humoru. We Wrocławiu kiedyś była procesja, nie wiem, czy jakaś konsekracja była, czy... I dziewczynka mała, może miała z 5 lat, zagubiła się i ksiądz prymas ją wziął za rękę, no i zaczął tam do niej przemawiać i tak szli razem. To był widok niesamowity, bo prymas taki wysoki w tej pelerynie i ta dziewczyneczka. I ludzie zaczęli wołać, niech żyje prymas, niech żyje prymas. No i dziecko usłyszało krzyki i znowu zaczęło płakać. A ojciec do niej mówi tak, mała, nie płacz, oni na mnie krzyczą, nie na ciebie.
Nie, więc... Rzeczywiście cieszymy się, że słyszymy te słowa i ożywiające to nasze pojęcie o ludzkiej stronie, bo ona płynęło z życia wiary, chociażby to bycie ojcem. Bycie ojcem, człowiek się nie rodzi ojcem, człowiek się ojcem staje, prawda? Więc stał się tym ojcem.
Stawał się właśnie i dla księdza profesora Wyszyńskiego fakt, że ma zostać biskupem lubelskim, był takim zaskoczeniem i taką po ludzku niemożliwością, że odmówił kardynałowi Chlądowi. Razem się spotkali w Poznaniu 25 marca. Wezwał to wtedy, gdy miał zostać arcybiskupem Gniezna i Warszawy. A tutaj w Lublinie opierał się chyba całą noc. Poszedł do sióstr się modlić i rano poszedł do kardynała Chląda powiedzieć, że przyjmuje. Całe życie sobie to wyrzucał. Że to był jego największy grzech, że odmówił od razu, nie zgodził się tak jak Maryja, że nie powiedział od razu fiat. Jego marzeniem to było tak, praca naukowa, redakcja Ateneum Kapłańskiego, jeszcze wtedy było takie pismo Ład i wykłady w seminarium. I praca naukowa, i cisza, i spokój. To taki sobie wymarzył plan na swoje życie. No a bycie biskupem, to zupełnie się zmienia totalnie o 180 stopni, bo no i potem musiał się tego ojcostwa uczyć. I jakąś rolę na pewno w tym, zresztą sam to powiedział kiedyś nam, że jakąś rolę odegrał instytut, który współpracował z księdzem prymasem, ponieważ instytut na początku nie był instytutem, tylko to była grupa dziewcząt, która chciała zbudować miasto dziewcząt, tak zwane apostołki środowiska, żeby potem iść do Polski i odradzać przez kobietę Polskę zniszczoną właśnie moralnie i religijnie przez II wojnę światową. No ale w czasie komuny to nie było możliwe. W związku z tym ksiądz biskup lubelski powiedział, że jest takie prawo, żeby świeccy ludzie pracowali, współpracowali razem z, czy z proboszczem, czy z biskupem. No i tak to się zaczęło, no a miasto dziewcząt zostało w planach już tylko u Pana Boga.
To związane jest z byciem kardynała Wyszyńskiego jako mężem stanu. Właśnie instytut dzisiaj istnieje też. Dwa zdania jeszcze o celach, które Panie realizują, chociaż jesteście osobami konsekrowanymi.
Tak, tak. Dla nas najważniejszą naszym charyzmatem to jest oczywiście pomaganie Matce Bożej w jej macierzyńskim zadaniu wobec Chrystusa, czyli wobec Kościoła. To jest taka, no taka formuła, ale rzeczywiście my kiedyś byłyśmy nazwane Instytut Świecki Pomocnic Jasnogórskiej Matki Kościoła. I o zmianie nazwy zdecydował Ojciec Święty. Mówi, że to jest za długa. No ale ta nazwa też jakby wyraża charyzmat. I troszeczkę było nam szkoda tej nazwy, no ale skoro tak powiedział papież na audiencji naszej założycielki pani Marii Okońskiej i wtedy jeszcze generalna pani Ania Rastawicka była, i Ojciec Święty, będziecie się nazywały Instytut Prymasa Wyszyńskiego. No i tak zostało, potem trzeba było jakoś to przez kongregację załatwić, bo już Ojciec Święty nie żył. Bo myśmy na początku jeszcze tak się tym bardzo nie przejęły, ale potem rzeczywiście powiedziałyśmy sobie, to jest już jego testament dla nas. No ale byli świadkowie tego spotkania, ksiądz Dziwisz, potem ksiądz drugi kapelan, także Mokrzycki. Jesteśmy Mokrzycki. No i także jest, nasza nazwa jest taka krótka i bardzo jasno mówiąca, że jesteśmy Instytutem Prymasa Wyszyńskiego.
Czyli jego dzieło, osoba i tak, przybliżone.
I dla nas takim zadaniem jest, my w ogóle żyjemy aktem oddania za papieża, za ojczyznę, wypełniając dziedzictwo naszego ojca. I teraz powstał dom bardzo skromny, ale bardzo elegancki, który jest domem pamięci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Mieści się w Częstochowie, niedaleko Jasnej Góry, na ulicy, nie wybierałyśmy ulicy, ale taka była, kardynała Wyszyńskiego.
Zawsze można tam zajechać.
Zawsze tam można zajechać. Jest piękna wystawa, która jest wystawą świadczącą o jego życiu. Jest też możliwość zobaczenia filmu. Potem no, grupy, bardzo dużo jest szkół, które mają patrona księdza prymasa Wyszyńskiego. Różne szkoły, i podstawowe, i średnie, i licea. Jest ich przeszło 250 i właśnie też tam się dokonuje, w tym domu pamięci, taka edukacja. Przyjeżdżają na przykład autokarem skądś, albo teraz było 2500 młodzieży ze szkół prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze na pielgrzymce. Świadkowie mówią, że takiej młodzieży się teraz nie spotyka, że ci maturzyści, którzy przyjeżdżają, to gdzieś tam papieroski, jakieś takie. A to była młodzież zdyscyplinowana, wiedzieli, przygotowani byli przez wychowawców, wiedzieli, po co przyjechali, także to bardzo urocze spotkanie było.
W Domu Pamięci jest również duża baza noclegowa, gdzie pielgrzymi mogą się zatrzymywać.
Ważna informacja. Myślę, że kiedy nasi pielgrzymi tutaj z Podlasia będą ruszali, to nie ominą już poza Jasną Górą także i Domu Pamięci. Wracamy. Przypominam, że słuchamy audycji poświęconej osobie prymasa tysiąclecia, księdza Stefana, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z nami są panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz odpowiedzialne za grupę pomocników Matki Kościoła w Warszawie. I pytanie o księdza kardynała jako męża stanu. Dane mu było przeprowadzać kraj oraz Kościół w trudnych momentach. Kościół po Soborze Watykańskim II, kraj, kiedy doszedł do granicy wyzwolenia się z oków komunizmu. Co możemy powiedzieć i wspomnieć w tych wymiarach?
Na pewno był mężem stanu, to nie ulega wątpliwości, i to był czas bardzo trudny, dlatego że jego decyzje, przemyślenia nie bardzo podobały się również i na Watykanie, bo nie mieli dobrych wiadomości, tylko takie pantoflowe pewnie, poczta pantoflowa. Pius XII był bardzo życzliwy dla księdza prymasa i on jak gdyby obdarował księdza prymasa takimi specjalnymi upoważnieniami, że mógł podejmować decyzje jakby w imieniu papieża, jakby za papieża. Facultate specialissime, to się tak nazywało. I był spokojny i zawsze mówił Polonia fara da se, Polonia da sobie radę. Natomiast w Polsce ksiądz prymas chciał jak najbardziej, jak najdłużej utrzymać sytuację taką, żeby interwencja państwa w sprawy kościoła nie miała jak gdyby podłoża prawnego, żeby jakoś wchodzić. Dlatego wymyślił to porozumienie, które zostało zawarte w 1950 roku. Było wtedy bardzo dużo zamieszania. Mówili czerwony kardynał, że się kuma z komuną, z komunistami.
Ale istota tego porozumienia w kilku zdaniach, bo nie wszyscy pamiętają
po prostu prawa kościoła do tego, żeby była religia, że ustanawianie odpowiedzialnych proboszczów, biskupów jest w gestii kościoła, a nie państwa. To były chyba takie zasadnicze. No i istnienie wspólnot zakonnych.
Trzeba powiedzieć, że to było bardzo dużo, porównując inne kraje bloku socjalistycznego. Czy
Więc właśnie i nasze kraje graniczące z Polską też przecież miały tych biskupów, byli ci biskupi prześladowani. Ale ksiądz prymas właśnie przyjął tę taktykę, jak opóźnić jak najbardziej możliwość prawną wejścia państwa w Kościół. I sprawa, że tak powiem, się rozbiła w 51 chyba roku to było, to non possumus. Dostali rozporządzenie biskupi od Gomułki, że o nominacji biskupów będzie decydował rząd polski, ludowej. I wtedy w katedrze, to było 8 chyba maja, w uroczystość świętego Stanisława, został napisany duży memoriał. No i ksiądz prymas również to powiedział w czasie kazania. Non possumus. Gdy na ołtarze pańskie wchodzi cesarz, my nie możemy się na to zgodzić. I to była taka już pierwsza, jakby taki pierwszy zwiastun, że może przyjść uwięzienie dla księdza prymasa. I wspomina ksiądz prymas w zapiskach, że cała atmosfera i polityczna, i narodowa, jakby chciała, żeby on został uwięziony. Że jak gdyby to wszystko w tym kierunku szło. Ale to była moc, która płynęła z głębokiej wiary, że nic się nie dzieje bez woli Pana Boga, a na pewno ksiądz prymas nie będzie prosił o ułaskawienie, czy o to, żeby do więzienia nie poszedł. I zachęcam do przeczytania zapisków więziennych. To jest naprawdę lektura ogromnie pouczająca i taka mobilizująca, ale też mobilizująca do rachunku sumienia. Bo tam właśnie widać było i walkę wewnętrzną, ale niesamowitą zgodę na wszystko. Możesz mnie pokruszyć jak kamień na chodniku, ale chcę wypełnić tylko to, co jest Twoją wolą. No i też w więzieniu ksiądz prymas zawarł, tak powiem, takie przymierze bardzo, bardzo osobiste z Matką Bożą w Stoczku Warmińskim. Przygotowywał się 9 dni nowenną, i uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia oddał się takim aktem, który sam napisał Matce Bożej. I wtedy poczuł się, powiedział, poczułem się wtedy wolny i zabezpieczony, że nic już mnie nie może spotkać, co nie jest wolą Boga.
I po uwięzieniu przyszły lata, które możemy nazwać owocem tych przygotowań, a także tego uwięzienia, cierpienia. Dzisiaj jesteśmy tak mądrzy, tak możemy to nazwać. Co było tym owocem?
Owocem była przede wszystkim jednak wolność. Na chwilę wróciły nauka religii do szkół, no ale potem wiadomo było, że Moskwa takiej wizji nie zniesie i dlatego Gomułka potem z tego dobrego stał się złym. Był bardzo dużym wrogiem księdza prymasa. Jak mówił o księdzu prymasie, to miał dosłownie pianę na ustach. Szczególnie to widać było w czasie obchodów uroczystości milenijnych. Uroczystości milenijne były zaplanowane dużo wcześniej, a oni tworzyli takie uroczystości państwowe. Z jednej strony katedry była uroczystość kościelna, a z drugiej gdzieś tam na placu jakimś państwowa. No i ci ludzie byli tacy biedni, pomieszani, bo musieli pójść tam, bo byli jakoś zobligowani. Bali się, że im pracę stracą, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale już wszyscy tylko czekali, kiedy to się skończy, żeby biec pod katedrę na uroczystości kościelne. I jak właśnie zaczęłam mówić o tym, jak ksiądz prymas nam tłumaczył, na czym polega jego kontakt z komunistami, że to jest kontakt z człowiekiem. Nie jest, bo zarzucali, że z diabłem rozmawiasz, jak rozmawiasz z komunistami. Nie, rozmawiam z człowiekiem, choćby na jakimś etapie jego życia on był zaangażowany w komunizm. No i też usłyszałam takie pytanie, jaka jest różnica między mężem stanu a politykiem. Polityk myśli o przyszłych wyborach, a mąż stanu myśli o przyszłych pokoleniach. I właśnie takim człowiekiem był ksiądz prymas. Myślał o przyszłości, jak zabezpieczyć wiarę Polaków. Zwłaszcza, że naród i Polska, naród i Kościół to właściwie była jedność. Tego nikt nigdy nie rozdzielał za czasów księdza prymasa. No teraz u nas jeszcze dzięki Bogu w Polsce tego nie ma, co się dzieje w innych krajach Europy.
Dylematy, przed którymi musiał stawać ksiądz prymas, chociażby w obliczu stanu wojennego, który
na szczęście ksiądz prymas nie doczekał stanu wojennego, bo niektórzy mówili, że mu serce pękło. Natomiast porównują go z Mojżeszem, że właśnie Mojżesz doprowadził lud do ziemi obiecanej, ale sam nie wszedł. I Bóg, tak myślę, przygotował to pole poprzez wybór papieża. I to był ten owoc chyba największy.
Sam Kościół, który przeżywał czas podczas pasterzowania Stefana kardynała Wyszyńskiego, czas wprowadzania uchwał Soboru Watykańskiego II. To było bardzo niełatwe, wymagało ogromnej ostrożności. I chociaż posądzano księdza prymasa o konserwatyzm, chyba dopiero dzisiaj, dosłownie w tych latach, zaczynamy widzieć pewną opaczność w jego postawie.
Tak, mądrość. Ksiądz prymas w ogóle był człowiekiem, który wymagał takiego rzetelnego zdobywania wiedzy, wykształcenia. My wszystkie musimy mieć wykształcenie wyższe, a teraz to wyższe wykształcenie to jest tak jak kiedyś matura. Więc jeżeli kto tylko może, to... Ale nie dla jakichś nawet takich spraw, że ja się chwalę, bo mam wyższe wykształcenie. Tylko po prostu naprawdę dla poszerzenia swojego myślenia. I ksiądz prymas też od siebie wymagał. Przecież po skończeniu doktoratu wyjechał na jakiś chyba rok do wszystkich europejskich uniwersytetów. I tam właśnie zdobywa wiedzę z katolickiej nauki społecznej, z tych wszystkich praw kanonicznych, sprawa takiego powszechnego. I wiedział, żeby coś się mogło dokonać wewnętrznie, z wielkim pożytkiem, to musi być naród przygotowany. poprzez formację, poprzez świadome wychowanie w tym duchu, jak, czego sobór oczekuje od nas, czego oczekuje ode mnie, jak to ma wszystko wyglądać. Więc zanim zlikwidowano boczne ołtarze i te wszystkie różne obrazki, które wisiały, zanim wprowadzono ołtarz przodem do wiernych, to upłynęło trochę czasu. I myślę, że z tego tytułu niektórzy postępowi w cudzysłowie uważali, że to jest konserwatyzm, że nic się w Polsce nie dzieje. Pamiętam taką dziennikarkę z Tygodnika Powszechnego, która już teraz, jakieś może 3 lata temu, pisała, jak właśnie Polska była okropnie zacofana w czasie soboru. Nic się w Polsce nie działo w czasie soboru, proszę księdza. Adoracje nocne codziennie, delegacje parafialne z soborowymi czynami dobroci, msze święte, pielgrzymki na Jasną Górę w intencji soboru, nocne adoracje. Nic się nie działo. Ksiądz prymas po każdej sesji, gdy przyjeżdżał, zawsze miał spotkanie z ludźmi w katedrze i mówił, przedstawiał, co było w czasie tej sesji soboru. Już ludzie byli z tym jakby troszeczkę obeznani. Także ta mądrość wynikała właśnie z tego szacunku dla człowieka, że nie można człowieka przedstawić przed takim faktem dokonanym, w którym on się zgubi, nie będzie wiedział, o co to chodzi. Nawet fakt tego księdza wychodzącego przodem do ludzi. Do takiej formy też trzeba było się przyzwyczaić. I dlatego my w kościoły, choćby nie wiem, kto mówił co, ale jednak kościoły w Polsce są jeszcze pełne. I ludzie, ci, którzy przychodzą generalnie, nawet szczególnie w poprzednie dni, oni wiedzą, po co przychodzą. To jest świadome przeżywanie swojej wiary. Idą do Komunii Świętej.
Tak. Udało się zachować tradycję, jednocześnie też nie zamykając drogi na nową wiedzę, która płynęła właśnie z reformami soborowymi.
Tak.
Za chwilkę przejdziemy do tych owoców żyjących, żywych owoców działania prymasa tysiąclecia. Jeszcze tylko jednym zdaniem wspomnijmy o relacji, która łączyła księdza prymasa z kardynałem Wojtyłą, z biskupem Wojtyłą wcześniej.
No
jak
i z papieżem można.
No i potem z papieżem, prawda? Dużo tych spraw moglibyśmy wspominać, ale przede wszystkim w kontekście tego, że zarówno władza, jak i zewnętrznie mogła być ta relacja postrzegana jako pewna rywalizacja, a może pewnego rodzaju napięcie.
Byli tacy ludzie, szczególnie z władzy, a może i niekoniecznie, może inni również, nie będę tu wymieniała, którym zależało na tym, żeby w sposób bez wymiaru, jaki tylko się da, pokłócić tych dwóch wielkich ludzi. I ani prymas, ani kardynał Wojtyła nigdy sobie by na to nie pozwolił. Kardynał Wojtyła jako jeszcze ksiądz, profesor, był na Jasnej Górze i słuchał kazania księdza prymasa o ascezie otwartych oczu, że apostoł, kapłan, człowiek służący Bogu musi mieć otwarte oczy. No bo była taka też właśnie tendencja, nie można patrzeć, zamykać oczy, niech sobie radzą. I temu Wojtyle to się bardzo podobało. I przyszedł do instytutu i mówi: zawsze tak myślałem, ale bałem się o tym mówić, a teraz prymas mi to potwierdza. To jest drobiazg. No, mógłby nikt na to uwagi nie zwrócić, a to świadczy właśnie o tej wielkiej, jakiejś takiej sympatii i szacunku. I potem jak Wojtyła został biskupem, to jeszcze ta więź się bardziej pogłębiła, dlatego że Wojtyła bardzo rozumiał prymasa, bardzo był wielką pomocą na przykład na konferencji episkopatu, ponieważ miał uwagę podzielną, już pisał sprawozdania, już jakieś wiadomości, które trzeba było wszystkim biskupom przekazać, ksiądz prymas już miał gotowe pod koniec sesji episkopatu. I to była też taka ludzki wymiar tej przyjaźni. Ksiądz kardynał lubił przyjeżdżać na wakacje do księdza prymasa. Ksiądz prymas wyjeżdżał na Bachledówkę, do Górali, do Ojców Paulinów. Tam jest pięknie też. Proponuję Państwu tam kiedyś pojechać.
Byłem, ale mogę zachęcić również za Panią, że jest cudownie. Z pięknym widokiem na Tatry.
Tak, jedyny i bardzo piękny. Więc on przyjeżdżał, niezależnie, nieraz był z młodzieżą na Mazurach zostawiał i z Mazur na Wachledówkę przyjeżdżał z ciężkim plecakiem. No i my zapytałyśmy kiedyś księdza kardynale, dlaczego tak ksiądz kardynał takie kilometry pokonuje? Bo ja muszę być pierwszy, który prymasowi złoży życzenia imieninowe, no i życzenia następnych lat kapłaństwa, bo też to się wiązało. W dniu urodzin ksiądz prymas był święcony. Więc rozumieli się bardzo i nawet kardynał Wojtyła mówi, my to jesteśmy takie dwa konie, które ciągną wóz kościoła w Polsce. Nie było mowy, żeby któryś jeden drugiemu podważał autorytet. Była taka też sytuacja w czasie milenium, byli zaproszenia, delegacja Episkopatu Polski była zaproszona na milenium do Ameryki, do Polonii amerykańskiej i oczywiście władze robiły w ten sposób, żeby poróżnić na przykład proboszcza z wikarym. Proboszcz dostał paszport, wikary nie dostał. Tutaj też prymas nie dostał, Wojtyła dostał. W związku z tym Wojtyła powiedział, ja nie pojadę. Prawie, że paszportu nie mógł podżyć, bo musiał oddać, ale w każdym razie dał im przytyczek w nosa, że za taką cenę na pewno nie pojedzie. I powiedział, nie wyobrażam sobie delegacji Episkopatu Polski bez prymasa. I wiele, wiele różnych takich spraw było. Pewnie na pewno mieli jakieś różnice zdań, o których my niekoniecznie musimy wiedzieć. A ci tacy ciekawi gdzieś tam coś podsłuchają i potem to rozgłaszają. Ksiądz, Ojciec Święty przecież no w jakimś sensie byli też przez Boga w tym wspólnym przeżywaniu cierpienia. I jak dowiedział się ksiądz, Ojciec Święty dowiedział się o śmierci księdza prymasa, to tak westchnął głęboko i powiedział, będzie mi go brakowało, łączyła nas wielka przyjaźń. To nam powiedział ksiądz Dziwisz.
Te gesty były widoczne.
I za na przykład telefon, dwa telefony. Jak ksiądz prymas mówi, ojcze, ojcze, błogosław mi. Jestem słaby, błogosław mi. No i była cisza, więc pewnie Ojciec Święty błogosławił. I mówi, amen, amen, amen. Dwie rozmowy były papieża z księdzem prymasem w czasie choroby. No i potem to, co papież powiedział, co napisał list, który napisał list na wyjątek uroczystości pogrzebowych, to tam właśnie jest cała jakby przedstawiona sylwetka księdza prymasa w takim myśleniu papieża, ale też i przyjaciela. Także
do tego odsyłamy.
Tak, zachęcał nas, żebyśmy tym dziedzictwem się karmili. Jeszcze chciałam taką rzecz...
Właśnie mamy teraz, już jutro, 28. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia. Jak w związku z tym zewnętrznie będą wyglądały obchody lub...
W katedrze warszawskiej świętego Jana na Świętojańskiej na Starym Mieście w Warszawie 28 maja o godzinie 19 będzie odprawiana msza święta o beatyfikację sługi Bożego. Będzie ją sprawował ksiądz biskup Jarecki i serdecznie zapraszamy, kto może się znajdzie w tym czasie z Państwa w Warszawie, może będzie miał czas, chwilę. Warto w tej uroczystości uczestniczyć i modlić się o beatyfikację.
My oczywiście podawaliśmy tę informację już w naszych serwisach i mamy nadzieję, że Państwo jutro wybierają się na te uroczystości. Owoce życia, owoce pracy, to Instytut, o nim wspominaliśmy już, o jego kształcie, o zadaniach, ale także ruch pomocników Matki Kościoła. Hanna Gerłowska jako przedstawiciel tego ruchu. Jakie były początki, idea?
Ruch pomocników Matki Kościoła powołał ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze 26 sierpnia 1969 roku listem pasterskim zatytułowanym, i tu cytuję, prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej ojczyźnie przez Bogu Rodzicę, Matkę Kościoła. Więc ideą, fundamentem ruchu pomocników Matki Kościoła jest nauka Soboru Watykańskiego II o obecności i działaniu Matki Chrystusa w życiu Kościoła. Istotą jest całkowite zawierzenie się Matce Bożej i oddanie się jej. żeby z nią nieść pomoc Chrystusowi żyjącemu w Kościele i w świecie. I pomocnicy świadomi obecności Maryi na drogach wiary podejmują szczególną odpowiedzialność za realizację milenijnego aktu oddania się Polski Matce Bożej w niewolę miłości. Codziennie odmawiają akt oddania się Matce Bożej w niewolę miłości. W duchu tego aktu składają w jej ręce pracę, cierpienia, modlitwy i mają zawsze przy sobie wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to medalik lub obrazek. Codziennie odmawiają różaniec i w miarę możliwości pomagają drugiemu człowiekowi.
Tutaj jest coś z tego tu status, prawda?
Cały twój. I pomocnicy też stają się cały jestem twój, Matko Boża. Będę tobie pomagał, będę twój do końca. Do końca zawierzam tobie. Co prawda Matka Boża nam bardzo pomaga, bo my w to wierzymy i szukamy pomocy u niej, ale my musimy jej pomagać, właśnie jej.
Dzisiaj w czasach, kiedy człowiek tak bardzo chciałby czerpać lub czasem, można powiedzieć, mało dawać z siebie, może jeśli nawet daje, często przeżywać tak od razu na zewnątrz tą swoją radość z tego, że coś zrobił, ta idea ofiarowania, ona gdzieś tam od Ludwika Marii Grignion de Montfort prowadzi. Czy przeżywacie to ofiarowanie tak właśnie na co dzień?
Ofiarowanie, tak przeżywamy, jest to jeden z celów naszych, ofiarowanie modlitwy za drugą osobę, za Kościół Chrystusowy w Polsce i w świecie, za to, żeby uratować wiarę w Polsce, wiarę w rodzinach, wiarę w drugim człowieku. Również mamy na celu pomagać fizycznie, materialnie drugiemu człowiekowi. Szukamy osób, które potrzebują tej materialnej pomocy. Jako ja tu powiem na przykładzie jednej grupy pomocników właśnie z Warszawy Choszczówki. Mamy już od 7 lat współpracujemy ze szkołą w Płaskiej. To są rejony bardzo ubogiej Suwalszczyzny. I tam jeździmy co roku z darami dla dzieci. Przekazujemy imiennie paczki dla dzieci właśnie ze szkoły w Płaskiej. Przyjmujemy te dzieci, kiedy przyjeżdżają z wycieczką do Warszawy. One u nas goszczą. One czekają. Z takich może bardzo smutnych wspomnień, że te dzieci, ktoś by myślał, po co, no mamy tutaj tyle biedy wokół siebie, dlaczego tam idziecie? Ja uważam, że właśnie tam Matka Boża Studzienniczna nas pociągnęła właśnie w to miejsce, gdzie prymas tysiąclecia jeździł do Studziennicznej, właśnie ostatnie swoje lata wypoczywał w Studziennicznej i kiedyś tam zajechaliśmy. Nie ma przypadków, mówimy, że to przez przypadek, ale nie ma przypadków. Zatrzymaliśmy się w Studziennicznej i po takim namyśle, no co my mamy robić? No jesteśmy pomocnikami, co my mamy robić? No i ksiądz proboszcz właśnie ze Studziennicznej, ksiądz prałat Zygmunt Kopiczko skierował nas do tej szkoły. I wiem, że dzieci tam czekają. Są tam bardzo ubogie rodziny. Są to rodziny, które w tej chwili nie mają pracy. Na pewno niektórzy z własnego... Po prostu sami są sobie winni. Są niektóre na pewno rodziny, które mogłyby pracować i utrzymać się. Ale ostatnio taki przykład właśnie, czy my tam jesteśmy potrzebni. Ktoś mówił, że nauczycielka, konkretnie katechetka, nam przekazała taką wiadomość, że była lekcja religii i pyta się dzieci, czy u nich był Mikołaj. No nie. A czekacie, no przecież Choszczówka ma do nas przyjechać. My na nich czekamy. Oni czekają na nas przez cały rok, że przyjedziemy, że coś im przywieziemy, że damy coś jeść. I pyta się nauczycielka, a u ciebie jak wyglądała kolacja wigilijna? No to było do jedzenia, a u ciebie, a u mnie tylko ziemniaki i śledź był, bo już mamusia na nic więcej nie miała pieniążków. A Mikołaj był, nie, do mnie Mikołaj nie dojechał w tym roku, ale przyjedzie z Choszczówki. Więc cieszę się, że ta nasza pomoc materialna właśnie tam dociera. Dociera pomoc materialna do dzieci Żytomierszczyzny, konkretnie parafia Bykówka. Ksiądz
Skwierczyński. On prowadzi grupę taką, dzieci przyjeżdżają do Warszawy i pielgrzymują do Częstochowy z Warszawy. Grupa ludzi z parafii Świętej Zofii z Żytomierza przyjeżdża, 10 osób do nas. My ich sponsorujemy, prowadzimy do Matki Bożej, do Częstochowskiej. Więc taka fizyczna, a przy tym właśnie ta grupa w Żytomierzu, uważam, że już rosną na pomocników, bo oni czują charyzmat pomocniczości. Są wśród nich ludzie już starsi, którzy wiedzą, że pomocnikiem nie musimy być zrzeszeni w jakiejś grupie. Możemy być indywidualnie, modlić się, zawierzyć się Matce Bożej, oddać się jej na macierzyńską niewolę miłości i codziennie ponawiać właśnie akt oddania się Matce Bożej i w tym momencie za kogoś z danej wspólnoty, z danego ruchu, za kogoś potrzebującego tej duchowej pomocy. I wiemy, że tam właśnie w Żytomierzu, na Ukrainie zaczynają powstawać takie grupy małe modlitewne, 2-3-osobowe. Zresztą ksiądz prymas Wyszyński mówił, że byłbym najszczęśliwszym człowiekiem, gdybym wiedział, że w każdej rodzinie, w każdej parafii zgromadzi się grupa ludzi, która staje się pomocnikiem. I że wierzę, że wtedy zostanie uratowana wiara, a Polska stanie się Królestwem Chrystusa i Jego Matki. Więc myślę, że teraz Ojciec, patrząc z nieba na nas, co tu robimy, jak pracujemy, jak działamy w ruchu pomocników, się bardzo cieszy, że ten ruch pomocników się rozrasta.
Jest... No właśnie, może jakieś dane liczbowe. Dosyć liczna jest ta grupa, której Pani przewodniczy.
Ja chciałam jeszcze dodać taką rzecz, że w Płaski, tam gdzie do tej szkoły jeździmy, to nie jest taka jednostronna pomoc. Młodzież przygotowuje jasełka na bardzo wysokim poziomie, że to też dla nas jest takie edukacyjne, że można z takich dzieci po prostu wykrzesać, jeżeli tylko się chce, a tam ciało pedagogiczne jest bardzo porządne. I ja bardzo przeżywam zawsze to spotkanie z tymi dzieciakami, bo naprawdę jest to nie jednoostronna tylko pomoc. Mhm.
Czyli widać te owoce, prawda, pewnego działania, no, dzięki Bogu.
Nasza grupa liczy 260 osób. Jest tyle osób, gdzie zetknęło się właśnie z naszą wspólnotą w Chłoszczówce. Z tym, że no, mamy taki harmonogram naszej pracy, comiesięczne czuwania nocne w intencji o beatyfikację prymasa tysiąclecia. Miesiąc w miesiąc w okolicach 28 danego miesiąca się spotykamy. Jest to sobota o godzinie 20:00 i czuwamy do 2:00 w nocy, 24:00 ostatnia msza święta, czyli msza święta jest takim zwieńczeniem tego czuwania. Następnie i na to spotkanie przychodzi 70-80 osób, więc uważam, że to jest duża grupa. Następnie mamy wiosenną pielgrzymkę szlakami sanktuariów maryjnych do miast Europy, do sanktuariów Europy. Jest to 50-60 osób jeździ. Jasno, pielgrzymka piesza do Czerwińska, przeprowadzona przez ojca Salezjanina, księdza Henryka Bąkowskiego, gdzie też bierzemy czynny udział. To jest 3-dniowa pielgrzymka Warszawa-Czerwińsk. Później piesza pielgrzymka na Jasną Górę, 6-15, gdzie grupa pomocników z Warszawy Chłoszczówki stanowi grupę biało-niebieską i w tej grupie idzie nas zawsze około 170-180 osób właśnie z tej naszej wspólnoty Warszawa Chłoszczówka, z tego serca Ojca, gdzie czuję, że tam iskra Ojca właśnie zapłonęła, żeby z nas zrobić pomocników. I takim ostatnim elementem naszego harmonogramu jest jesienna pielgrzymka szlakami prymasa tysiąclecia, jest to ostatnia sobota września. Z naszej grupy wyrosło 4 powołania kapłańskie. Jest w tej chwili też 2 kleryków, którzy jeden jest w archidiecezji warszawskiej, a drugi w naszej warszawsko-praskiej. Jest 14 chrztów. Po prostu znaleźliśmy... Jest dom samotnej matki Bajka. Jest to dom prowadzony przez Monar, dawnego Kotańskiego, pana Kotańskiego. I tam chodziliśmy swojego czasu katechizować. Osobiście ja sama chodziłam do tych małych dzieci, ucząc ich znaku krzyża, no bo cóż, ja, osoba niewykształcona teologicznie,
wcześnie, ale jako matka, która wychowała swoje dzieci, umiałam ten znak krzyża przekazać tym dzieciom małym. I tam właśnie, chodząc do tych małych dzieci, zorientowałam się, że dużo dzieci jest nieochrzczonych, że są to ludzie pogubieni, ludzie z marginesu, ludzie w konkubinatach żyjący, i 14 dzieci znalazłam, które należało ochrzcić. Nawet we dwie jesteśmy matkami chrzestnymi, dwojga dzieci właśnie z tego ośrodka domu samotnej matki. Też miałam taki przypadek, że kiedy tam chodziłam, był taki, no para była, ona miała swoje dziecko, on miał swoje dziecko i żyli razem, no oczywiście w niesakramentalnym związku. Po pewnym czasie on się do mnie zwraca i mówi, bo no taki przydomek mam, ciocia. Ciociu, co by zrobić? My byśmy chcieli zawrzeć związek małżeński. Okazało się, że to był kleryk, kiedyś był klerykiem, 2 lata był w seminarium, wystąpił w seminarium, był bezdomnym człowiekiem, ona również bezdomnym człowiekiem. Jakieś życie mieli bardzo poplątane. I kiedy właśnie o to poprosili, o sakrament małżeństwa, bardzo długo się nad tym zastanawialiśmy. Dojrzewało to około roku czasu właśnie ta ich prośba o sakrament małżeństwa, ale doprowadziliśmy, że w Jabłonnej, w parafii Jabłonna, zawarli ten sakrament małżeństwa i w tej chwili tworzą wspaniałą rodzinę, mając wspólne dwoje dzieci i wychowując je. I cieszę się, że właśnie nasz ruch pomocników gdzieś może służyć tą pomocą dla drugich ludzi, nie tylko materialną, nie tylko fizyczną, ale taką inną, wychodzić jeszcze duchowo do tych ludzi, modlić się za nich, co bardzo, bardzo jest potrzebne drugim ludziom.
Ten wzrok modlitwa. Maryi, prawda, która dostrzegła ten brak wina w Kanie Galilejskiej i schyliła się poprzez prośbę do syna.
Tak.
Ruch ma też formację swoją. Jak to odbywa się formacja ruchu, jeśli można mieć jakieś etapy? Gdyby ktoś chciał zmierzyć się, może zachęcić? Może tak można powiedzieć.
Formacja pomocników dokonuje się poprzez uczestniczenie w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii. Eucharystia jest formacją, tak jak dla każdego człowieka wierzącego. Pomocnicy spotykają się w grupach formacyjnych. Podczas rekolekcji, dni skupienia, takim dniem skupienia, w zasadzie ja nad tym ubolewam, bo myślę, że my nie mamy możliwości, do tej pory ciągle mieliśmy problem z kapłanem, nie mieliśmy kapłana. Co wychowaliśmy kapłana, to wyjeżdżał na misję, bo i to dziwna rzecz, bo wstępował do ojców pallotynów i stamtąd misjonarzem zostawał. I 3 kapłanów mamy na misjach, więc tak jakoś, ból, ale widocznie są bardziej potrzebni tam, a my nigdy bez kapłana podczas czuwania, podczas pielgrzymowania nie zostajemy. Zawsze jakiś jest kapłan. Więc tych dni skupienia my nie mamy, ale mamy spotkania modlitewne, czuwania, pielgrzymki i zorganizowane wypoczynki też. Na przykład mecz w piłkę nożną, jest 2 księży, którzy z nami grają, jest pani z instytutu, często w siatkówkę gramy, różne na przykład gryle. Jest takie życie normalne. Właśnie dużo osób do nas, najpierw nas obserwuje, a szczególnie mężczyźni, bo kobieta to szybko do nas przychodzi i jakoś się akceptuje, a mężczyźni tak z początku, a może to sekta, a może to coś, a po co ty tam chodzisz, a później ci mężczyźni, oni z nami razem czuwają, modlą się, bo mówią, wy nie jesteście przechyleni, nie jesteście tacy właśnie, po prostu jesteście bardzo wierzący Maryjni, bo każde nasze przyjęcie, każde nasze spotkanie, gdzie jesteśmy we wspólnocie, kończy się, a jaka dzisiaj Ewangelia, a co gdzieś słyszeliśmy, a właśnie na tematy Boże się kończy.
Dobrze właśnie, że tak, prawda? Dobrze, że tak, i to radość też słyszeć, że radzicie sobie, mimo tego, że czasami tego księdza gdzieś tam brakuje.
Ale mamy...
Przecież ten duch ojca, duch księdza prymasa.
Ogromny jest, ale myślę, cieszę się, bo do tej pory nie mieliśmy statutu, jako ruch pomocników Matki Kościoła była działalność bezstatutowa. W tym roku
13 marca Radą Komisji Episkopatu Polski został ustanowiony statut, czyli zatwierdzony statut, i już został powołany duszpasterz krajowy, ksiądz profesor Teofil Siudy, a w tej chwili będziemy mieli już duszpasterza diecezjalnego też pomocników, diecezji warszawsko-praskiej, w osobie księdza Piotra Śliwki, więc myślę, a ksiądz Piotr Śliwka jest od 2 lat naszym opiekunem podczas czuwań modlitewnych, nocnych, więc myślę, że już teraz będziemy, ale ja też nie wierzę w to, że będzie to ciągle z nami razem kapłan. Wiem,
nie
że
może, ruch, nie może jest, być.
Ruch jest uzależniony od episkopatu, także my jesteśmy jakby wszystko, cokolwiek się dzieje, musi być w porozumieniu z episkopatem.
To z jednej strony bezpiecznie, z drugiej strony no, trzeba oczekiwać na decyzję, prawda, czasem. No, ale dobrze, już jest dobrze i cieszymy się. Gdyby ktoś chciał się skontaktować z ruchem, z przedstawicielem ruchu, w jaki sposób może to uczynić ktoś z Siedlec, z diecezji siedleckiej, bo w diecezji siedleckiej nie mamy grup.
Jest grupa. Jest z Podlasia, jest grupa i przyjeżdża na spotkania pielgrzymkowe ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Już od 2 lat przyjeżdżają. 4 panie przyjeżdżają, to wiem. Aha. Więc myślę i po to tutaj też nawet jestem, żeby ogłosić pielgrzymkę jako 40-lecie jako magnifikat za 40-lecie pomocników jako pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 13 czerwca tego roku. Początek pielgrzymki jest o godzinie 12:00. Rozpoczyna się w auli Jana Pawła II modlitwą Anioł Pański. Następnie jest msza święta, później cały program i pielgrzymka jest połączona z nocnym czuwaniem. Kończy się ona mszą świętą o 24:00, rozesłaniem. No i jeżeli ktoś chce jeszcze czuwać do godziny 4:00, jest otwarta kaplica, gdzie można jeszcze, będzie program ułożony, żeby można było czuwać. A jeżeli nie, jest podana baza noclegowa, z której można korzystać. I tak to kontakty, które możecie Państwo uzyskać, można uzyskać w Warszawie telefonicznie w sekretariacie Ruchu Pomocników Matki Kościoła przy ulicy Lwowskiej 9, mieszkanie 11, i tu podaję telefon 022, to jest telefon kierunkowy 628 16 88 lub 609 11 50 50. Ten komórkowy to jest bezpośrednio do mnie, a tam w sekretariacie będą panie bardzo zorientowane na temat pielgrzymki, będą zorientowane o jej całym programie. I bardzo zapraszamy serdecznie wszystkich, jak najwięcej uczestników i pomocników i sympatyków pomocników też, żeby nas właśnie na Jasnej Górze jako to dziękczynienie Matce Bożej za to 40-lecie pomocników, za to, co ojciec właśnie 40 lat temu, 26 sierpnia ogłosił na Jasnej Górze, żeby nas było tam coraz więcej, żebyśmy manifestowali tą miłość, tą wierność Bogu, Ojczyźnie i Maryi.
Ja jeszcze chciałam dodać, że ta idea pomocniczości niekoniecznie musi być realizowana w naszym życiu poprzez należenie do jakiejś grupy. Również według księdza prymasa każdy człowiek, który w sposób świadomy swoje życie zawierza Matce Bożej za wolność Kościoła, może być pomocnikiem. Chodzi o tę świadomość. Przecież większa część osób na pewno jest oddana Matce Bożej i akt oddania w jakimś tam sensie, niekoniecznie może taka treść dokładna, ale nawet sercem. I teraz losy Kościoła. Jeżeli człowiek jest wierzący i praktykujący, to los Kościoła człowieka obchodzi. A więc za ten Kościół mogę ofiarować swoje cierpienie, jakieś niezrozumienie, nie muszę, jak jestem starszą osobą, wszyscy mnie odrzucają, to odrzucenie mogę oddać Matce Bożej za Kościół. Więc jest tyle najróżniejszych form. Ja pamiętam takie spotkanie ze starszą osobą na prelekcji, która strasznie po prelekcji płakała. Podeszłam do niej, ona mówi: proszę Pani, jak ja Pani dziękuję, bo ja się czuję taka niepotrzebna, moja rodzina już, dzieci, wnuki, wszystko zabiegane. Ja tak sobie myślę, że już to moje życie jest niepotrzebne. Jak Pani mi to powiedziała, to ja już wiem, jak ja mam żyć. Więc tak tylko na marginesie chciałam to Państwu jeszcze przedstawić, że właśnie to może być również bardzo, bardzo realizowane w życiu osobistym, w życiu prywatnym. Gdy tylko ma się właśnie tę świadomość, że Maryjo, oddaję Ci moje ręce, nogi, usta, cokolwiek moje jest, Tobie oddaję za wolność Kościoła w świecie.
I jeszcze chciałam dodać, że bycie pomocnikiem, pomocnik nie może być egoistą. Pomocnik nie może nigdy myśleć tylko o sobie. On musi myśleć właśnie o Matce Bożej, o drugim człowieku, o Kościele, w swojej parafii, w swojej ojczyźnie i na świecie.
Niech to będzie takim mottem, które płynie z nauczania i z osoby, z osobowości, z bycia mężem stanu dla w polityce, ale przede wszystkim w Kościele, z prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ponieważ jutro jest rocznica śmierci księdza prymasa, chciałam zacytować może ostatnie słowa jego modlitwy do Matki Bożej, która ze szlaku nawiedzenia przyszła do księdza prymasa kilka dni przed śmiercią. Gdy wniesiono obraz do pokoju chorego, ksiądz prymas był najpierw w cichej modlitwie, a potem głośno tak się modlił. Dziękuję Ci, Matko, że jeszcze raz przyszłaś do mnie. Tyle razy przychodziłaś do mnie, zwłaszcza na Jasnej Górze, ale i ja przychodziłem do Ciebie. Dziękuję Ci, że 20 lat chodziłaś ze mną po Polsce. Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego życia. Wiem, że nie jestem tego godzien od samego początku, ale Ty byłaś zawsze zachętą, aby wszystko postawić na Ciebie. Nie umiem się w tej chwili wypowiedzieć i może lepiej byłoby milczeć, pragnę Ci tylko dziękować. Dlatego też za wszystko dziękuję.
Dziękuję. I ja, Barbarze Dębińskiej, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, oraz Hannie Gerłowskiej, odpowiedzialnej za grupę pomocników Matki Kościoła w Warszawie, Choszczówce, wiceprzewodniczącej Zarządu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej, za przybliżenie przepiękne we wspomnieniach, właśnie w takich obrazach, nieteoretyczne, osoby prymasa, no i zachętę, byśmy modlili się przez jego wstawiennictwo, ufając, że Pan Bóg zechce go mieć jako wzorzec błogosławionym i świętym na ołtarzach. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za pozostanie z nami. Już prawie godzina 23. Katolickie Radio Podlasie kończy swój program. Zapraszamy jeszcze na słowa Pisma Świętego i zapraszamy już jutro od godziny 5.45 do słuchania programu naszego radia. Żegna się ksiądz Jarosław Oponowicz. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.